Witajcie moi drodzy, jesteśmy na premierze filmu Różyczka 2, ze mną reżyser Jan Kidawa-Błoński, witam serdecznie.
Ja również witam Państwa.
Powiem tak, trochę musieliśmy poczekać na Różyczkę. Co było najtrudniejsze w przekazaniu tego nowego obrazu Różyczki?
No przede wszystkim, ja już o tym od pewnego czasu mówiłem, że Różyczka druga to nie jest taki typowy sequel. To nie jest tak, że po prostu jest jakiś kolejny odcinek z losami bohaterów. To jest zupełnie inny film. Różyczka była filmem zanurzonym w historii. Różyczka 2 jest filmem współczesnym. Bohaterką Różyczki 2 jest córka bohaterki z tamtego filmu, grana oczywiście również przez Magdę Boczarską. Ale jednocześnie zdawaliśmy sobie sprawę, że Różyczka zasłynęła z tego, że były to osobiste losy rzucone na tło polityczne, burzliwe w owym czasie, bo to był rok 68 i 69. I no, oczywiście zakładaliśmy w takim razie, że tu musi być jakieś pokrewieństwo, w związku z czym historia współczesnej bohaterki też została rzucona na tło polityczne. Tu mieliśmy największy problem, ponieważ pierwsza wersja scenariusza, to tak mówiąc dokładnie w miarę, to była gotowa ponad 6 lat temu. Ale jak już była gotowa, to no, niestety się okazało, że pamiętam, w 2015 roku były wybory i no wszystko się zmieniło w Polsce, tak? Ten film nagle stał się taki trochę dla nowej władzy niewygodny, trochę no, może ich uwierał, tak? W związku z czym jakby nie mógł powstać, długo czekaliśmy, ten scenariusz ulegał ciągle jakiejś aktualizacji, staraliśmy się jednak nadążyć za tym, żeby to miało relację z tym, co się dzieje współcześnie. Strasznie jest trudno zrobić współczesny film, który musi czekać na realizację kilka lat, ponieważ rzeczywistość dookoła jest tak dynamiczna, tak szybko się rozwija, że można po prostu nagle wylądować z jakimś filmem już starodawnym, a świat poszedł do przodu. No w tym wypadku jakoś bardzo mieliśmy dużo szczęścia, że dogoniliśmy rzeczywistość, a nawet ona nas zaskakująco na koniec przegoniła. Także no, kilka dni po wyborach pokazujemy film, który się dzieje w czasie wyborów. No, to jest jakieś zrządzenie losu najwyraźniej.
Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że ten film jest bardzo wierny a propos obecnej sytuacji w Polsce, bo i mamy wybory tutaj i pojawiają się tematy związane z terroryzmem, tutaj nielegalni imigranci, więc po prostu on się idealnie wpasował.
No tak, na tym nam zależało i no, mogę się tylko cieszyć, że goniąc tę rzeczywistość i aktualizując scenariusz, udało nam się dokładnie trafić w ten punkt, w którym jesteśmy dzisiaj.
Oprócz tych tematów politycznych, które pojawiają się w filmie, ja po obejrzeniu tego filmu, o czym też powiedziałem Adrianowi Topolowi, dla mnie jest to film, który opowiada o zderzeniu się z przeszłością, być może rodzinną, tak? Bo nie wszystko czasami wiemy w rodzinie, a to jest takie pogodzenie się z tym wszystkim.
No tak, no to było tym fundamentalnym pomysłem, na którym został zbudowany sequel, że w ostatniej scenie pierwszej Różyczki widzimy bohaterkę, która jest w ciąży. I nie wiemy z kim, bo dwóch mężczyzn wchodzi w rachubę, że oni są ojcem tego dziecka. I oczywiście druga Różyczka odpowiada na to pytanie, kto jest ojcem tego dziecka. No to w tej chwili już pewnie się wszyscy domyślają. Natomiast bohaterka nie została nigdy przez matkę poinformowana o tym. Ona była wychowywana właśnie w kłamstwie, ale wytworzonym dla jej dobra, ponieważ matka się obawiała, że jeżeli ona zdradzi jej tajemnicę, że jej ojcem nie jest wybitny opozycjonista i pisarz Roman Warczewski, a ubek, esbek i Żyd Roman Rożek, to że jej życie, no pewnie tak by było nawet, będzie szalenie trudne, być może nawet tak trudne, że no, nie byłaby tym potem, kim jest. Więc matka w dobrej wierze ją okłamywała, no ale potem to kłamstwo obróciło się przeciwko naszej bohaterce, ponieważ no, ktoś się doszperał papierów w teczkach i zaczął ją szantażować. W związku z czym ona staje przed wyborem, rozpoczynając już poważną kampanię prezydencką, bo kandyduje na prezydenta. Albo ujawni to, albo tego nie ujawni, prawda? Jeżeli tego nie ujawni, no to jej mocodawcy będą zawsze na nią mieli twardą teczkę mówiąc najokropniej. To jest niesamowite, ale do dzisiaj czujemy to, że ciągle w polityce gra się teczkami, tak? To znaczy one nie muszą pochodzić z zamieszku i przeszłości z lat 60., ale mogą to być teczki obyczajowe, jakieś teczki dotyczące jakichś być może wykroczeń, które były ukrywane. I cały czas to się mówi, ja cię tam posyłam na to stanowisko, ale żebyś wiedział, że nie możesz sobie hasać, bo ja tu mam na ciebie teczkę. Tak? I to wydaje mi się, że tu trafiliśmy w punkt, pokazując tę całą historię. Tak? Bohaterka na końcu filmu będzie musiała podjąć jakąś decyzję w zgodzie z samą sobą i z jakimś takim poczuciem systemu wartości, w którym została wychowana.
No i też przez to jest odważna, bo właśnie podejmuje decyzję, że opowie prawdę, a nie będzie gdzieś lawirować, jak niektórzy politycy.
No tak, tak, tak. No bo mówiąc prawdę, staje się niezależna, bo już odpala tak zwany balon, już nie będzie można jej szantażować, jeżeli zostanie prezydentem. Natomiast stawia na szali wszystko, tak, ponieważ jej wyborcy, którzy ją kochają jako kogoś zupełnie innego, mogą się zdystansować w stosunku do niej. No oczywiście tu w tle jest takie pytanie, czy ona jest cokolwiek winna temu, kim byli i co robili jej rodzice, prawda? To jest taki problem. My też widzimy, że czasem propaganda przylepia do nazwisk różnych ludzi to, że tam ich dziadkowie czy jacyś inni coś tam rzekomo robili i że to oni są winni. No nie są winni naturalnie. Ale to nigdy nie wiadomo, jak to się może skończyć i no, na końcu rzeczywiście zostajemy z takim pytaniem, czy jej wyborcy po tym, jak się dowiedzieli, co kryje jej życiorys, dalej na nią głosowali. Tego film już na to nie odpowiada. Widzowie sami będą sobie musieli jakoś w zgodzie z własnym sumieniem na to odpowiedzieć.
Być może powstanie Różyczka 3.
No, Różyczka 2 akurat tak się złożyło, jest tak zrobiona, że w zasadzie zakończenie jest znowu jak w pierwszej części otwarte.
No
i gdyby Państwo zaszczycili nas swoją obecnością na seansach, bo to jest głosowanie nogami i biletami, to kto wie, być może będzie trójka.
Myślę, że też ciekawą sprawą w tym filmie jest to, że Magda Boczarska zagrała podwójną rolę, bo i swojej matki, no i córki swojej matki, więc to było też chyba wyzwanie w tym filmie.
No to było olbrzymie wyzwanie dla Magdy i dla mnie przede wszystkim jako reżysera, oczywiście operatora również tego filmu, bo to jest tak, były dwa kłopoty, które trzeba było rozwiązać. No, problem charakteryzacji Magdy, bo to trzeba było tego samego dnia albo dzień po dniu nagrywać pierw młodą, a potem starą, no jeżeli one mają ze sobą rozmawiać. A sama charakteryzacja Magdy z młodej do starej zajmowała 7 godzin. 7 godzin, 6 osób z mistrzem Waldemarem Pokromskim charakteryzowało Magdę. To była mordęga dla niej, dla nas, którzy musieliśmy czekać. Oczywiście ilość tych dni była zminimalizowana, no ale potem trzeba to było jeszcze zagrać i że tak powiem, sfilmować. Więc Magda grała z tak zwanym ghostem, z aktorką, która była tak zwanym duchem, tak mówiła do niej. A potem była zamiana, tak, bo musiała patrzeć w określonym kierunku, a my to potem wszystko komputerem dopiero wycinaliśmy, łączyliśmy ze sobą, tworząc miraż, że one naprawdę ze sobą rozmawiają, patrzą. Wydaje mi się, że to się udało.
Udało się, ale ja byłem totalnie zaskoczony, jeżeli chodzi właśnie o Magdę Boczarską, że została tak ładnie postarzona.
No ładnie, to musiałby pan jej zapytać, czy ładnie, bo ona uważa, że w tym wieku powinna wyglądać trochę młodziej, ale no już zostawmy to ocenie widzów. Zrobiono to bardzo umiejętnie, z dużą jakby dozą profesjonalizmu.
No tak już na koniec, zaprośmy słuchaczy do kin na film Różyczka 2.
Serdecznie zapraszam Państwa do kin na film Różyczka 2. Myślę, że ci, zwłaszcza którzy widzieli Różyczkę pierwszą, będą bardzo zadowoleni. A ci, którzy nie widzieli Różyczki pierwszej, to pewnie zachęcą się, żeby ją jeszcze obejrzeć, a będzie taka możliwość.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Premiera filmu Różyczka 2, ze mną autor muzyki Bartosz Hajdecki. Witam cię serdecznie.
Witam.
Jakie to było dla ciebie, podejrzewam, wyzwanie, bo film pierwszy w 2010 i też Michał Lorenc jako autor muzyki, no musiałeś się zderzyć z legendą.
Dokładnie i powiem szczerze, że pierwszym odruchem było odmówić, żeby się nie zmierzać i jakby nie wystawiać na te porównania, ale tak się złożyło, że porozmawialiśmy z Janem i jakby doszliśmy do tego, żeby... Ja zawsze chciałem pracować z Janem Kidawą-Błońskim, tylko nie mieliśmy dotychczas okazji, to z drugiej strony pomyślałem, to by był grzech nie skorzystać z takiej propozycji. No więc tak, ale na pewno obciążenie było i pewnie nadal jest, w tym sensie, że ta muzyka, zakładam, że będzie w jakiś sposób porównywana. Nie jest to najbardziej komfortowa sytuacja dla kompozytora na pewno. No jak mówię, jeżeli Monolit się zgłasza i Mariusz Łukomski i Jan Kidawa-Błoński, to się po prostu nie odmawia.
Czyli można powiedzieć, że spełniłeś swoje marzenie.
Dokładnie.
Zresztą ja już film widziałem i też wsłuchiwałem się w muzykę, bo ja bardzo lubię muzykę filmową i powiem Ci, że jest naprawdę bardzo dobrze. Nie masz się co martwić. Naprawdę.
To bardzo się cieszę. No to jest najfajniejsza recenzja, najlepsza, jaką mogę usłyszeć. To bardzo się cieszę.
Powiedz mi, Ty jako kompozytor muzyki, jak dla Ciebie ważna jest muzyka w filmie?
No, oczywiście dla mnie jest ważniejsza niż dla wszystkich innych, to jest oczywiste i zawsze to jest przedmiotem też konfliktów w trakcie zgrania filmu, bo ja mówię, a po co te dźwięki, to chcemy muzykę, a na co te dialogi, to może muzyka głośniej. No oczywiście reżyser mówi, nie, no dialogi są jednak ważne, nie, ale tak już zupełnie poważnie, no to wiadomo, że no, muzyka dla mnie jest jednym z bohaterów i trochę należy to, wydaje mi się, że taka jest moja rola, żeby jakby jak najwięcej tej muzyki próbować przygotować i zaproponować i żeby starać się zrobić z tej muzyki równorzędny element filmu. Oczywiście potem w pracy wychodzi dobry balans pomiędzy tym i to jest zawsze trochę właśnie sporów z reżyserem, z dźwiękowcem, czasami z producentem, no ale film to jest generalnie praca zbiorowa, więc wszyscy gramy do jednej bramki i to jest fantastyczne, że możemy wspólnie doprowadzać do najlepszego naszym zdaniem możliwego efektu.
Masz sporo ścieżek dźwiękowych na swoim koncie. Czy masz ścieżkę dźwiękową, która jest bardzo bliska Twojemu sercu?
Zawsze ta ostatnia. Znaczy, to jest zawsze tak, że człowiek się tak angażuje w produkcję, jest takie trochę dziecko, które opuszcza dom, no i potem człowiek przez chwilę jeszcze jakby ma połączenie, a potem to się już traci to połączenie i chce się iść dalej. Znaczy, ja mam przynajmniej taką reakcję. Ja w ogóle nie znoszę oglądać filmów ze swoją muzyką, bo już 2 tygodnie później już bym coś zmienił, już bym coś przesunął i tak zawsze się strasznie męczę. Ja na przykład nie oglądam filmów na premierach, no bo wiesz, widziałem to już 100 razy ten film, a po drugie to jest tak, że tak siedzę i mówię tak, ojejku, nie, to 2 sekundy później, jak można było tutaj, no przecież jeszcze sekundę, a teraz dlaczego tu już nie ma muzyki na przykład, więc to jest też tak, że bywa nawet w pracy, że codziennie się trochę tę muzykę zmienia, przesuwa i tak dalej, bo to zależy nawet czasami od nastroju, więc tak naprawdę praca nad muzyką jest zawsze work in progress i jak już jest zamknięte, to potem jest męka oglądanie, bo już nic się nie da zmienić.
Bartosz, co było dla Ciebie najtrudniejsze w pisaniu muzyki do Różyczki? No okej, powiedzieliśmy na początku Michał Lorenz, czyli takie zderzenie się z gwiazdą, można powiedzieć, polskiej muzyki filmowej, ale co było dla Ciebie w tworzeniu tej właśnie ścieżki najtrudniejsze? Oprócz tego.
Tak już technicznie też do tego podchodzę, to jakby odnalezienie się w tej stylistyce, która jednak była oczekiwana, a jednocześnie dodanie czegoś od siebie, to jest pierwsza rzecz. A druga, no to ten film jest dość intelektualny. To jest tak, że ja zauważyłem, że powinno się go oglądać 2 razy, a najlepiej 3, dlatego że ja za każdym razem, jak go oglądałem, to chodziły do mnie jakby jakieś nowe elementy. On jest bardzo mądrze, wydaje mi się, i sprytnie też, powiedzmy, napisane. I docieranie do tych poszczególnych layerów, ale też pewnego rodzaju mądrość w wybieraniu motywu przewodniego, w tym sensie, że wiadomo, że jest motyw żydowski tam. I teraz chodziło o to, żeby to bardzo delikatnie potraktować na przykład i nie przesadzić w muzyce w sugerowaniu jakby tego klimatu, tak? Więc jakby cała budowa i cały łuk muzyki, żeby to było konsekwentne i tak inteligentnie i mądrze skonstruowane jak ten film, no to też było wyzwanie, żeby po prostu zrobić coś, co jest najlepsze i jakby co dorównuje i obrazowi, i narracji.
Ja muszę przyznać, że ta scena, gdzie Robert Więckiewicz, powiedzmy, jest właśnie w Izraelu i muzyka, która jest do tego dodatkiem, ale bardzo dobrym dodatkiem, bo to się bardzo dobrze komponuje, w moim odczuciu.
Świetnie, no to bardzo się cieszę. bardzo się cieszę. No dla mnie taką ważną też sceną była scena, tu nic nie zdradzę, więc mogę o tym powiedzieć, protestu. I wydaje się, że tam też, no ja mam coś takiego, że tam dla mnie jakby jest pewnego rodzaju kulminacja muzyki, po której następuje trochę wyspokojenie. Ta scena, o której mówisz, następuje później i to już jest jakby spokojniejsze. No ale to jest tak, że czasami na spokojniejszej muzyce łatwiej właśnie wydobyć emocje, więc pewnie jest tak też w tym przypadku.
No jestem fanem muzyki filmowej, ale na przykład nie uważasz, bo teraz mam wrażenie od jakiegoś czasu, że ta muzyka filmowa zrobiła się szeroko bardziej dostępna, no bo mamy koncerty i to kompozytorów z zagranicy, coraz więcej gdzieś ta muzyka filmowa się pojawia Okej, ja osobiście w domu słucham 24 godziny na dobę RMF Classic, ale nie uważasz, że to fajnie, że wreszcie ta muzyka filmowa wyszła do szerszego grona osób?
Nie, to oczywiście jest fantastycznie, natomiast tutaj trochę jednak łyżki dziegciu dodam, że niestety jest tak, że jest duża dostępność zagranicznej muzyki filmowej, a Polska jest tak naprawdę bardzo niewielka, ponieważ w związku ze streamingami i z tym, że wydawanie muzyki filmowej się po prostu obecnie nie opłaca, to tak naprawdę mamy bardzo niewiele wydanych soundtracków. Ja walczę od lat o to, żeby był nawet jakiś system, albo żeby była to pozycja w budżecie na przykład filmu, żeby wydać lub obecnie w promocji filmu. Kiedyś to wydawanie muzyki podlegało pod dział sprzedaży, a teraz pod dział promocyjny, bo wiadomo, że nie wiąże się niestety z zyskami. Więc tego bardzo szkoda, bo mamy przesyt muzyki zagranicznej, a mamy moim zdaniem niedosyt. Czasami szukam jakichś moim zdaniem bardzo dobrych soundtracków polskich i po prostu ich nie ma i się ich nie wydaje. Albo wydaje się w takiej formie, która nie jest optymalna, bo to jest taki najprostszy zrzut z 5.1, który nie brzmi dobrze. Bo trzeba, żeby to dobrze brzmiało, to trzeba to przemiksować, trzeba to zmasterować, to niestety pochłania środki finansowe. Ja rozumiem producentów, że często nie chcą tych środków wydawać, bo one po prostu przez streamingi i przez to, że wszystko jest w internecie tak naprawdę właściwie za darmo, powiedzmy, się po prostu nie zwracają. Tak? No tutaj akurat jest duże szczęście, bo producent zdecydował się na wydanie soundtracku i go bardzo wsparł miło, także z tego się bardzo cieszę, że tego będzie można posłuchać akurat muzyki różyczki.
Ja też się cieszę. To tak już na koniec. Zaprośmy słuchaczy do obejrzenia Różyczki 2 i posłuchania wyjątkowej ścieżki dźwiękowej w Twoim wykonaniu.
Zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu. Jak zawsze powtarzam, że bardzo Państwa potrzebujemy w kinach, właśnie na polskich filmach. Wspierajmy polskie filmy, wspierajmy polską muzykę filmową i będzie pięknie.
Witajcie moi drodzy, jesteśmy na premierze filmu Różyczka 2. Ze mną Mateusz Banasiuk, witam Cię serdecznie.
Witam Cię również i witajcie również moi drodzy.
Najpierw był Mario, teraz jest Ryszard. Powiem Ci szczerze, że zaskoczyła mnie Twoja rola, tym bardziej, że pojawiasz się pierwszy raz na dużym ekranie razem ze swoją partnerką.
No, staram się każdą moją rolą zaskoczyć, czy to w filmie Furioza, czy w filmie Miłość do kwadratu, czy w Wieczorze Kawalerskim, który jeszcze czeka na swoją premierę, czy tak jak tutaj w filmie Różyczka 2, gdzie gram coś, czego jeszcze nie miałem do czynienia stworzyć. Gościa, który jest taki niejednoznaczny, pozornie bardzo miły, pracowity, uśmiechnięty, ale pozory mylą.
Tak, dokładnie. No, powiem Ci, że Twój bohater z jednej strony to, co powiedziałeś, że uśmiechnięty, a później trochę, można powiedzieć, wbija nóż swojej pracodawczyni.
No ale nie zdradzajmy za dużo. Nie zdradzajmy za dużo. No troszeczkę możemy Państwu zdradzić, ale tu jest intryga, która jest bardzo, bardzo istotna w całej tej opowieści i tutaj fajnie jednak, żeby troszeczkę mylić tropy, więc więcej tutaj naprawdę już nie mówmy.
Dobrze, 2010 rok, Różyczka 1 pojawia się na dużych ekranach, teraz 2023, Różyczka 2. Można powiedzieć, że Różyczka 1 to taka klasyka polskiego kina.
To prawda. Pierwsza część Różyczki właściwie stała się filmem kultowym dla bardzo wielu osób, ale kiedy tak sięgnę pamięcią w moją przeszłość, w moją kinematografię, w mój dorobek artystyczny, to rzeczywiście miałem dużo szczęścia do takich produkcji, bo dla wielu film Wszystko, co kocham, Jacka Borcucha, też jest gdzieś tam w pewien sposób kultowy. Teraz widzę, że film Furioza jest dla coraz większej grupy osób również robi się kultowy. Ostatnio dostałem wiadomości przy okazji emisji w telewizji, że ludzie oglądają go po kilka, a nawet kilkanaście razy, a teraz film Różyczka 2, no to jest dla mnie duży zaszczyt i szczęście, że mogłem trafić do takiej produkcji.
Co było dla Ciebie największym wyzwaniem w tej produkcji?
Trudno mi powiedzieć, co było dla mnie największym wyzwaniem. No, zależało mi, żeby zagrać tutaj wiarygodną postać z krwi i kości, żeby pokazać jakiś cień pewnych zachowań, o które jest podejrzewany, ale jednak nie zdradzać zbyt wiele. Więc tutaj zależało mi, żeby ta postać była bardzo powściągliwie pokazana.
No ja powiem Ci, że po obejrzeniu filmu uważam, że bardzo ładnie sobie ze wszystkim poradziłeś, tym bardziej, że w scenach z Magdą Boczarską naprawdę nie widać, że jesteście w życiu prywatnym razem, tylko tutaj naprawdę widać ten dystans, można powiedzieć, taki pomiędzy postaciami.
No tak, bo tutaj nasza relacja naszych bohaterów polegała trochę na pewnej kontrze, no. Albo na tym, że ja bardziej zabiegałem o jej atencję, o jej uwagę, a ona była skupiona na czymś zupełnie innym. No przez co gdzieś tam mój bohater mógł poczuć się trochę sfrustrowany.
Jak rozmawiałem z Janem Kidawą-Błońskim, też między innymi, powiedziałem, że jest to film, który też pokazuje nam, jak pogodzić się z na przykład z niewygodną historią rodziny, bo tutaj też taki temat się przewija, no bo główna bohaterka Joanna też musi wziąć na barki informacje, które dowiaduje się od swojej mamy po jakimś czasie, albo znaczy nawet nie od mamy, bo też tam pojawiają się inni ludzie, którzy gdzieś tam informują ją o tym i to jest naprawdę bardzo odważne, to co robi w kontensusie całej postaci. Myślę, że to jest taki film, który też pozwoli ludziom na przykład, oprócz tego, że mamy też tam wątki polityczne, o których za chwilę powiem, też zmierzyć się z tym, co może być ukryte w ich rodzinach?
No to jest bardzo piękna historia o tym, że z czym zostawimy nasze dzieci. Czy z narzędziami, dzięki którym będą mogli bezpiecznie przejść przez świat, czy zostawimy ich z jakimś bagażem, z obciążeniem i będą musieli załatwić nasze niezałatwione sprawy. No i historia Różyczki, pierwsza część, to jest bardzo mocny temat. Naprawdę trudny, a jednak prawdziwy. Aż trudno uwierzyć, że coś takiego mogło się wydarzyć. No nie wiem, pewnie większość z Państwa widziała pierwszą część Różyczki, ale to jest historia takiego emocjonalnego trójkąta, że Ubek namawia swoją narzeczoną do tego, żeby związała się ze znanym pisarzem, żeby się do niego zbliżyła i na niego donosiła. I to jest prawdziwa historia. I ona żyła w takim trójkącie. No i tutaj pokazujemy, co się dzieje później, co może się dziać na przykład właśnie z córką tej bohaterki, jaki wpływ na teraźniejszość ma przeszłość. No i rzeczywiście, że niektóre nasze decyzje nie pozostają bezkarne. No to jest dla mnie bardzo ciekawe zagadnienie, też ze względu na to, że sam jestem ojcem i czasami myślę, z czym zostawię mojego syna.
Wiem, o czym mówisz, bo ja mam tak samo.
No, tak.
Co cię ujęło w Ryszardzie? Że było to dla ciebie w jakiś sposób wyzwanie aktorskie?
Oczywiście, że to było dla mnie wyzwanie, dlatego że obserwuję takich Ryszardów w polityce. Bo ja nikim konkretnym się nie inspirowałem, ale czerpałem dużo z tego, co obserwujemy na naszej scenie politycznej. No i pokazanie takiej wieloznacznej postaci zawsze jest wyzwaniem.
To, co powiedzieliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o kwestię rzenia się z sytuacją rodzinną, ale też tutaj pojawia się temat polityczny. On się idealnie wpasowuje w to, co teraz dzieje się u nas w kraju. To było w ogóle coś dla mnie niesamowitego po obejrzeniu tego filmu.
No muszę ci powiedzieć, że dla mnie też, dlatego że film powstaje wiele lat. I to, jak wstrzeliliśmy się z naszym tematem, z tą polaryzacją, która jest tutaj doskonale pokazana. Ale co ciekawe, film nie daje odpowiedzi na nurtujące nas tematy i problemy, jednak pokazuje pewne mechanizmy, to co z człowiekiem się dzieje i trochę zdradza kulisy władzy, co jest bardzo ciekawe. No i pozostawia widza samego z tematem, żeby sobie przemyślał i zastanowił się, po której jest stronie.
Zaprośmy słuchaczy do kin na Różyczkę 2, bo warto.
No tak, bo warto bardzo z wielu powodów. Chcesz, żebym powiedział dlaczego?
Możesz.
No Magdalena Boczarska przede wszystkim. No, obok niej wspaniali aktorzy Robert Więckiewicz, Janusz Gajos. No i ja, Mateusz Banasiek, też miałem szczęście dołączyć do obsady. Jan Kidawa-Błoński, reżyser, którego doskonale znacie z jego wcześniejszych filmów. Między innymi pierwsza część Różyczki. Jeżeli, drodzy Państwo, widzieliście ten film, to wyobraźcie sobie, co może stać się z tymi bohaterami po 40 latach. No i przyjdźcie na nasz film. Zobaczymy, czy to się zgadza z waszymi wyobrażeniami.
Dzięki.
Dziękuję.
Witajcie moi drodzy, jesteśmy na premierze filmu Różyczka 2. Ze mną Adrian Topol, czyli filmowy Dawid. Witam cię serdecznie.
Witam.
To jest chyba twój pierwszy polski film, w którym możemy cię zobaczyć, bo jak sprawdzałem sobie twoją filmografię, to pojawiałeś się w niemieckich produkcjach.
Tak, no bo ja gram od więcej niż 20 lat już w Niemczech. No i tam, wiesz, sam widziałeś, że dosyć dużo filmów zrobiłem, a w Polsce jeszcze nie. Zawsze chciałem w Polsce coś kręcić i wiesz, przez przypadek dostałem właśnie ten casting. Udało się i bardzo się cieszyłem. Bardzo się cieszyłem, no bo urodziłem się w Zabrzu. Mam, co jest ciekawe, mam dialekt, tak? Mam taki słuchać taką warę, tak? No, może przez to, że w Zabrzu urodzony, Ślązok też, nie? No, i Ogłodą czasami też, no. No, cieszę się.
I od razu zobacz, casting i taka produkcja, bo Różyczka 2 to jest film, na który bardzo dużo osób czekało i tutaj pojawiasz się w roli przyjaciela, męża głównej bohaterki, Dawida, który też, można powiedzieć, że bardzo mocno ją wspiera.
Tak, no, on się tak wkochuje w Joannie i wiesz, on, ale to nie jest ten moment, co tam się dzieje, żeby powiedzieć, co się czuje. I on wspiera też, ale naprawdę z prawdziwej miłości, z tego, co on czuje do niej. Nie tylko to, że on z całym sercem od dzieciństwa już jest przy jej stronie, tak? I to było bardzo ważne, mi się wydaje, żeby chemia też była między Magdą i mną i mi się wydaje, że to się nam udało. My się też bardzo dobrze rozumieli. Teraz powiemy, można powiedzieć, że naprawdę jesteśmy przyjacielem.
Powiedz mi, co ci ujęło w roli Dawida, że zdecydowałeś się na wzięcie udziału w castingu?
Na początku scenariusz i reżyseria. Tak, bo, a później w castingu, no to zależy od tego, czy oni też chcą mnie mieć z drugiej strony. Ja na początku miałem tylko scenariusz i wiedziałem, kto będzie reżyseria robił, i wiedziałem, że Magda będzie grała główną rolę, tak? I jak czytałem scenariusz, to bardzo mi się podobało i myślałem, wow, jak to się uda, zajebiście.
Powiedz mi, bo tak, jak wspomnieliśmy wcześniej, zagrałeś w bardzo dużej ilości niemieckich produkcji, pierwsza polska, miałeś jakiś stres, obawiałeś się czegoś podczas właśnie wcielania się w rolę Dawida?
Szczerze powiedzieć, tu w Polsce macie naprawdę bardzo wysoko, dobrze wyszkolonych aktorek i aktorów. I ja się trochę martwiłem, czy dam radę w ogóle na tym poziomie grać. Znaczy nie chcę powiedzieć, że poziom w Niemczech jest niższy albo coś takiego, o to nie chodzi, ale to naprawdę jest, no, można powiedzieć, że w tym filmie grają jedne z najlepszych aktorów w Polsce, tak? Tego się trochę martwiłem, czy dam radę. Udało się chyba.
No, ja już film widziałem, więc uważam, że jest naprawdę okej, nie ma się czego wstydzić. Powiedz mi w ogóle, jak wyglądała atmosfera na planie, no bo Magda Boczarska i Robert Więckiewicz też między innymi się pojawia w tym filmie, Mateusz Banasiuk. Jak się odnalazłeś właśnie w tej ekipie polskiej?
Wiesz, ja się muszę powiedzieć, że było dosyć łatwo się odnaleźć, bo wszyscy z tej strony, że idziemy do pracy, pracujemy razem i mamy honor przed tym, co robimy. I nie było żadnych takich właśnie aktorek, którzy próbowali tą pracę ciężej zrobić niż jest. Tak? Wszyscy byli bardzo otwarci i bardzo, bardzo rodzinnie to było, bardzo szybko. To pomogło, że ja się też już od drugiego dnia zaraz już nie martwiłem i myślałem, dobra, wszystko będzie dobrze.
Wiesz co, ja po obejrzeniu tego filmu, ja myślę, że to jest ten film, który ma takie przesłanie, żeby też zmierzyć się ze swoją przeszłością, która nie zawsze jest kryształowa. Myślisz, że jakie jest przesłanie tego filmu? To, co ja powiedziałem, czy jeszcze może znajdziemy jakieś inne czynniki, które gdzieś pomogą nam zrozumieć na przykład jakieś nasze sytuacje w życiu?
Wiesz, do mnie to było tak, jak teraz widziałem ten film na premierze w Gdyni, to ja myślałem, wow, że te ludzie, które teraz jeszcze byli i są w polityce, oni kiedyś właśnie robili takie rzeczy. I każdy z nich ma jakąś teczkę na kogoś. To jest bardzo ciekawe i mi się wydaje, co teraz się zmienia w Polsce, co się teraz zmieniło przez wybory. Mi się wydaje, to pokazuje, że demokracja jednak jeszcze żyje i że to jest coś, na co trzeba się zawsze bić. Że to nie jest za darmo. Demokracja może nam ktoś ukradnąć, tak? I to mam uczucie, że to jest też część tego filmu, żeby można poznać, jakie to są gry i że każdy coś ma na kogoś coś. To było to, co ja wziąłem z tego filmu.
No właśnie, ten film bardzo idealnie wpasowuje się w obecną sytuację, która dzieje się w Polsce. I myślę, że i temat też nielegalnych imigrantów, który też jest tam poruszony po części. Boję się tylko tego, żeby ten film trochę też nie był trochę odebrany jako taki bardzo mocno polityczny.
Nie no, najpierw to jest thriller, tak? Polityczny tak, ale thriller i dramat i też powiemy, no dramat, thriller, dramat takie czy jak to można powiedzieć, to są
gatunki.
I o to chodzi. Co mi się podoba przy tym filmie, że to właśnie nie jest taki film, który chce być bardzo ciężki, polityczny thriller, tylko który jest, jak to się mówi, który chce, żeby też zabawny. Ten film ma być też zabawny. Nie wiem, czy to jest to słowo, czy tak można powiedzieć. Słuchaj, jak patrzymy na przykład amerykańskie filmy, które są thrillery i mają na przykład skomplikowane też polityczne tematy, ale Amerykanom często się udaje to, że chcesz na ten film patrzeć, bo im się udaje to tak zrobić, że to jest takie, jak się to mówi, zabawne. Jak niezabawne jest może złe słowo. Pomóż mi przy tym.
Interesujące.
Tak. Tak, że to nie jest tylko intelektualny film.
Okay.
Nie tylko, ale też.
Myślisz, że występ w Różyczce 2 pozwoli ci wejść bardziej, jeżeli chodzi o kwestie polskiego rynku filmowego? Powiem ci szczerze, po twojej roli Dawida z chęcią bym cię zobaczył jeszcze w innych produkcjach.
Dziękuję ci. Jak miło z twojej strony. Słuchaj, chętnie. Ja bardzo jestem otwarty. Chciałbym w Polsce pracować. Tylko, że zobaczymy, muszą być na przykład specyficzne na pewno role, bo ja mam ten akcent, spróbuję go sobie wytrenować. Nie będę grał, wiesz, dużych, historycznych polskich postaci na pewno. Będzie ciężko trochę.
Ale Ślązaka możesz zagrać.
No, trochę umie godać, nie? Tak godom, no my tak godomy u nas, jak ta tata mówi.
To powiedz mi, twoja wymarzona rola to?
Moja wymarzona rola, wiesz co, ja w moim życiu tak dużo ról grałem już, ale powiem, wymarzona rola to jest coś, gdzie dojdę do moich granic. Granice to by byli, że muszę na przykład bardzo mocno schudnąć, bardzo mocno zgrubnąć, bardzo mocno trenować fizycznie albo psychicznie.
No to na pewno wyzwanie. Powiem szczerze, że mógłbyś mnie zaskoczyć.
Chętnie.
To tak na koniec zaprośmy słuchaczy do kin na film Różyczka 2.
Serdecznie Was zapraszam na Różyczkę 2. Jest bardzo fajny thriller. Będzie Wam się podobać i do mężczyznów, i do kobiet. Coś jest w tym filmie do Was.